Jestem za klasycznym brzmieniem, wiesz?
Zielona Góra. Pracownia muzyczna Czesława Grabowskiego.
A co ty mi tu bacha grasz?
A dobrze, dobrze, ale to się przyda.
Ty to jesteś, lubisz to, co ja widzę.
No.
Tak, kiwię, oczywiście.
Przykład na budowanie linii melodycznej, czy melodii. Tak jak sam Bach mówił, pierwszy dźwięk w każdej melodii może być obojętny jaki. Każdy dźwięk, drugi dźwięk też nic nie znaczy, ale w momencie jak dochodzi już trzeci dźwięk do tego, już nas zobowiązuje pewna struktura melodyczna.
Radio Zachód przedstawia. Reportaż Cezarego Galka.
I tu powinien wejść drugi ton. Dobrze?
Pod tytułem Jutro zaczyna się dzisiaj. Część pierwsza. Chłopak ze Śląska.
W ogóle komponowanie, składanie dźwięków to jest sprawa absolutnie metafizyczna i naprawdę napisać pięć dźwięków, a zagrać pięć dźwięków, jest to absolutna różnica.
Tu jest pianino.
Pomaga niekiedy konkretyzować, powiedzmy, prymki, ewentualnie coś przegrać.
A jako kompozytor korzystasz?
Jako kompozytor nie. Jako kompozytor korzystam przede wszystkim z wyobraźni, z formy, a dopiero spotkanie z dźwiękiem jest na końcu.
Dyrygent to jest też twórca.
To jest twórca.
Dyrektor to jest też twórca placówki artystycznej.
Ja myślę, że wszystko, co robimy w życiu, to jest jakaś twórczość, prawda? I jeden tworzy muzykę, inny tworzy...
Kotlety schabowe, ja wiem.
Kotlety schabowe, oczywiście. Nie, ale to, jeżeli każdy będzie twórcą w tym dobrym słowa znaczeniu, to świat będzie twórczy.
Chciałem opisać ten pokój trochę. Tutaj zaczęliśmy od instrumentu, ale również...
To jest proste, no, to co potrzeba do pracy. Było tysiąca różnych płyt, myślę, że kilkaset partytur, książki dla mnie najbliższe.
Obrazki, zdjęcia.
Tak, parę zdjęć. Obraz Mazusia, mojego wielkiego przyjaciela, Bagiński.
Batuty, w tym połamane.
W tym połamane, tak.
No, ja wiem, że to nie jest zbyt oryginalne pytanie, ale... Batuta w ogóle składa się z dwóch części.
Nazwijmy kijaszek taki mały i rękojeść. Jest to naprawdę niezwykle ważne, ponieważ batuta musi być doskonale wyważona. Ona nie może być ciężka, żeby nie obciążać ręki.
Ale przepraszam, do czego służy batuta tak naprawdę? Ja wiem, że historycznie to kiedyś kapelmistrzowie mieli takie wielkie laski,
którymi
tempo wybija.
I wiadomo, że był taki dyrygent, który się nazywał Lili, który tak się uderzył...
Francuz,
tak, że tą laską uderzył się tak w nogę, że dostał zakażenia krwi i zmarł. To jest autentyczna
ładnie.
Sprawa.
Nie znałem tej historii.
Tak, tak, to jest naprawdę autentyczne.
Ale teraz ta batuta jest taka delikatna, z balsy, ona jest leciutka, więc to jest tobie bardziej potrzebne, czy tym, którzy cię oglądają i z którymi pracujesz, czy muzyką?
Batuta jest przedłużeniem ręki, czyni, że ruch jest bardziej wyraźny. Z drugiej strony dyrygowanie batutą sprawia, że trzymając coś w dłoni, coś w palcach tutaj, ja osobiście skupiam się, mając nawet oparcie, nazwijmy to, emocjonalne. Tutaj akurat na tym uchwycie, trzymając to niekiedy bardzo luźno, a niekiedy spinając
rękę. I te emocje potem wychodzą na zewnątrz.
Emocje wychodzą na zewnątrz, tak, tak, tak. Także ja dyryguję batutami krótkimi, bo te długie mi przeszkadzają. Natomiast bez batuty też można to robić. Osobiście uważam, że batuta, podobnie jak frak, to są elementy dyrygenta i powinien tego
no w porządku, ale niektóre z nich są złamane. To się zapewne wiąże z pewnymi, no, powiedzmy, tragediami podczas koncertu. No jak to? Batuta się łamie?
Zazwyczaj przestraszeni muzycy wtedy szybciutko podają, jakby to od tej batuty zależało, czy ten utwór będzie dalej wykonywany.
Widzisz, to jest jednak ważne dla nich.
O tym wiedzą szczególnie moi studenci, że jeżeli długo nie dyryguję, na przykład 2 tygodnie, to ja w domu biorę batutę do ręki.
I ćwiczysz.
I ćwiczę podstawowe ruchy.
Może słuchacze tego nie zobaczą, ale ja to zobaczę i opiszę.
Tak, po prostu. Raz.
Na 4?
Na 4. Ręka musi być przyzwyczajona do pewnego ruchu. Jeżeli ta ręka ciągle będzie w jakimś spokojnym, miękkim ruchu, to ona po prostu będzie...
Przepraszam, położymy ten właśnie z batutami, a ja jeszcze mam taki sprawdzian dla ciebie. Mogę tak przy okazji ćwiczyć? Tak. Czy na przykład robisz tak, że prawą ręką dyrygujesz na 4, a lewą na 3?
To nie jest problem. To można? Szczególnie dla słuchaczy mogę tak. Tak, raz, dwa, trzy, cztery.
A to jest,
cztery,
to jest trudne,
raz,
to koordynacja.
Dwa, trzy, tak, ale to nie jest najtrudniejsze.
Muzyka
to...
współczesna się
kłania. No tak, tak. No, państwo widzieli, także to robię doskonale. No. Jakaś barwa piękna. Ten pokój można by nazwać pokojem muzycznym.
Tu się... Świątynia sztuki.
Niech będzie tak ładnie powiedziane. To jest mój pokój.
Spójrzmy na podłogę, bo to jest dla twórcy bardzo ważne miejsce. Leżą partytury. No i z tej odległości widzę tak. Stabat Mater Szymanowskiego, jest Halka Moniuszki, jest Symfonia Brahmsa, a także taka dość duża biografia Tadeusza Berda.
Podłoga ma znaczenie...
Podstawowe.
Podstawowe, tak. Po prostu na niej leżą nuty poukładane koncertowo. Widzę, co w tej chwili robię, co powinienem prowadzić za miesiąc.
Stabat Mater kiedy?
Stabat Mater Szymanowskiego w końcu października.
Moniuszko?
Moniuszko, no to na najbliższym koncercie kocham tą uwerturę. Właściwie tą uwerturę wykonywałem jako pierwszy utwór w Zielonej Górze.
A Bert?
Tadeusz Bert to osoba nam bardzo bliska, nam lubuszaną. Co ciekawe, że ten Bert był tutaj w województwie lubuskim, w Łagowie, był tylko jeden raz. I od tego jednego pobytu w 1949 roku można powiedzieć, że powstała mała legenda Tadeusza Berda. Mamy filharmonię jego imienia. W Łagowie wiadomo, że obecny zamek to był dom pracy twórczej i tam się zjeżdżali naprawdę znakomici muzycy, znakomici artyści. Tam był między innymi w 1949 roku zjazd kompozytorów polskich. I stąd też jego tam...
A do czego ta książka, biografia jest ci potrzebna?
Tak, przy okazji naszego jubileuszu przeglądałem to, co on napisał. Zresztą ja z Tadeuszem Berdem miałem okazję chyba 2 albo 3 razy się spotkać. Pierwszy raz to było takie spotkanie przedziwne. Jako młody kompozytor miałem wykonanie Filharmonii Narodowej. Po koncercie podszedł do mnie taki duży, taki misiowaty troszeczkę pan. Nawet nie wiedziałem, kto to jest, podał mi rękę i powiedział, bardzo dobrze. I to było pierwsze spotkanie z Tadeuszem Berdem. Drugie spotkanie było w czasie pracy nad jego dramatem muzycznym Jutro w Operze Śląskiej, a najbliższy kontakt z Tadeuszem Berdem to jest przez naszego wspólnego profesora, Bolesława Wojtowicza. Otóż Tadeusz Berd był jego nieoficjalnym pierwszym studentem. Ja byłem oficjalnie ostatnim studentem i Wojtowicz ciągle właściwie opowiadał o Berdzie, odgrażając się całe moje studia, że musimy się poznać i nie zdążyliśmy się, krótko mówiąc, poznać przez profesora. To była taka, nazwijmy, quasi-bachowska. Tutaj przy tej klawiaturze mamy ponad 100 różnych możliwości. To są takie krążące atomy. I teraz z tego wszystkiego wybrać to, co nam akurat jest potrzebne. Na przykład na podkreślenie naszego spotkania w tej chwili coś takiego. W ogóle lubię siąść tak do klawiatury i po prostu zwyczajnie pobawić się tymi dźwiękami. Mając takie możliwości, mogę sobie na przykład zagrać również.
No tak. Od Debussy'ego do klasyki.
No. Ja w ogóle kocham grać bez przygotowania. W wielu sytuacjach, gdzie, nazwijmy to, na jakichś prywatnych spotkaniach ktoś brał jakiś instrument.
Tak jak dzisiaj, prawda?
Tak jak dzisiaj.
Spotkanie prywatne.
No tak, prywatne spotkanie.
Ty i słuchacze Radia Zachód.
Absolutnie prywatne. Po tylu latach kontaktów ze słuchaczami Radia Zachód myślę, że może być tylko przyjaciół. Kiedy na takich spotkaniach ktoś bierze instrument albo chce coś zaśpiewać i pyta się, czy ja to znam. Ja nie znam. Nie wiem, co chcesz śpiewać, ale śpiewaj. dwie sekundy znajdę się i w tonacji, prawda, i we wszystkim. To jest naprawdę fascynująca sprawa. Może w takim stylu kawiarnianym.
Właściwie mieliśmy mówić o artyście w kontekście 30 lat pracy w Zielonej Górze, a powiedzieliśmy, jak wygląda pokój artysty. Ale to, myślę, jest niezły wstęp. Uwertura do właściwego utworu.
Myślałem, że to zakończenie.
Nie, nie. Powiedziałeś tak ładnie, my Lubuszanie, ale przecież wszystko zaczęło się zupełnie gdzie indziej.
No, wszystko się zaczęło w Sosnowcu, bo to jest moje rodzinne miasto. No, gdzie się urodziłem, gdzie chodziłem do szkoły muzycznej. Ja właśnie mieszkałem tam 30 lat. To jest dosyć długo, niezależnie od tego, że pracowałem później w Katowicach, w Bytomiu i tak dalej, ale to jest moje miejsce mojego wejścia, tak to nazwijmy.
Ten pierwszy kontakt poważny z muzyką i myślenie o muzyce jako o partnerce życiowej, bo przecież tak to jest. Jest zazdrosna, wymagająca, trzeba się angażować.
Tak, odpowiedź jest bardzo prosta. Muzyka we mnie była zawsze. I ja zawsze wiedziałem, że będę muzykiem. Moi rodzice, ludzie wspaniali, którzy nie mieli wielkiego wykształcenia, bo tak los zrządził, ale zawsze bardzo wielką rolę przywiązywali i do literatury, jak i do muzyki. Tata związany był z kościołem, był kościelnym, był organistą. Mama właściwie z muzyką miała tyle wspólnego, że jako amator grała w orkiestrze mandolinowej. Wspominała to z wielką dumą, ponieważ orkiestra mandolinowa nazywała się Symfonia. Właściwie to nie pamiętam, kiedy usłyszałem pierwszy raz muzykę. Pamiętam tylko takie momenty, kiedy siadałem do pianina i składałem jakieś dźwięki. To pamiętam po swojemu. Robiłem troszeczkę to nieumiejętnie i może topornie. W każdym razie po kilku latach, gdzieś w wieku chyba 5-6 lat, zdawałem do Ogniska Muzycznego i wiem, że wtedy wykonywałem własne kompozycje. Komisja, która wtedy przesłuchiwała mnie, była zdziwiona, bo myślała, że napisał mi to ojciec, ale to była nieprawda. Ja bardzo często siadałem na organach przy ojcu i on mi właściwie dawał pierwsze lekcje muzyki. Patrząc z perspektywy tych wielu, wielu lat, były to może lekcje nieporadne, ale z wielką pasją. Dzisiaj bym się może nie zgadzał z tym, co on mówił, prawda? Szczególnie pielęgnował grę legato na organach, prawda? Że to wszystko musi się, prawda, łączyć. Ten dźwięk do dźwięku, to wtedy taka piękna atmosfera powstaje.
I nogi jeszcze.
Z nogami to na organach to jest kolejna sprawa. Ale wracając do tego legata, czyli do tej płynności, jak później usłyszałem, że ktoś na organach gra staccato, to w ogóle to dla mnie to nie były organy, to była jakaś profanacja mojej wczesnej nauki.
A dużo jest takich utworów i kompozytorów.
Ale oczywiście.
Buxtehude.
Organy są normalnie koncertowym instrumentem, no ale wtedy dla mnie organy były instrumentem liturgicznym. Powiedziałeś krótko o tym pedale nożnym. No to oczywiście cała heca, bo trzeba mieć odpowiednie, trzeba mieć odpowiednio długie nóżki, żeby do tego pedału dostać. Więc początkowo faktycznie z ojcem graliśmy, można powiedzieć, na spółkę. Tata grał na pedale nożnym, a ja na górze. No ale już później z wiekiem zacząłem dostawać do niektórych dźwięków. Miałem taki, nawet tam sobie narysowałem, który trzeba dobrze nacisnąć. No to jest ekwilibrystyka, prawda? Jak dzisiaj nawet patrzymy na organistę, jak on gra tutaj dwoma rękami, ma cztery manuały, do tego te wszystkie hebelki, których jest więcej niż w samolocie i do tego jeszcze biega po klawiaturze nożnej, to jest naprawdę cyrk. To jest naprawdę cyrk. Granie na organach w kościele to dla mnie była wielka przygoda i wielka nauka. Ponieważ prowadzenie śpiewu z wiernymi, to był kościół duży, więc mogło być i ponad 1000 osób, nie jest sprawą prostą. To jest sprawa wyczucia tempa i wyczucia tonacji. To jest naprawdę sprawa bardzo, bardzo skomplikowana i należy reagować na to, co śpiewam, a z drugiej strony odpowiednio grając, wyprzedzając tych wszystkich śpiewających prowadzić. To naprawdę wielka sztuka akompaniamentu. I może to jest początek tego, co ja osobiście bardzo lubię, bo naprawdę bardzo lubię akompaniować. Nawet moja żona mówi, która gra w orkiestrze, że takiego akompaniatora jak ja to jeszcze nie spotkała. Ja grałem na organach w kościele już kilkunastu lat, jak tylko umiałem, natomiast bardzo wstydziłem się śpiewać. Odpowiadać księdzu, prawda, tam et cum spiritu tuo i tak dalej, chociaż jakiś głos tam nawet miałem. No więc wyglądało to niekiedy troszeczkę komicznie, ponieważ ja grałem na organach, a mój tata te śpiewy wykonywał przy zakrystii, albo umawialiśmy się, co będziemy z wiernymi śpiewać, tata znał te moje wszystkie przygrywki i on zaczynał, ja natomiast absolutnie nie mogłem przemóc się, żeby zaintonować. Gdybym skończył już tą moją karierę taką zawodową, to z chęcią bym w jakimś kościele pograł, bo to jest sprawa fascynująca. Muzyk kościelny w sensie, nazwijmy tym, bachowskim, czyli kantor muzyk, to jest wielkie zadanie.
Czego przykładem jest Bach, bo przecież był ewangelikiem, a jest szanowany przez wszystkich.
Szanowany przez wszystkich. Ja myślę, że ten model takiego kantora w kościele ewangelickim, to jest model naprawdę bardzo wysoki. Mamy kontakty do dzisiaj w Kotbu z kościołem świętego Mikołaja. Wiem, jakie zadanie tam ma kantor, prawda? Że on musi prowadzić i kilka chórów, i musi prowadzić małą szkółkę muzyczną, prawda?
Kantor Czesław Grabowski. Ładnie by to brzmiało.
Ja myślę, że nieźle i gdyby tak kiedyś było, to wcale bym się z takiego tytułu nie obraził. To jest piękny tytuł. No. Natomiast przypominając sobie lata te bardzo wczesne, muszę powiedzieć o moim pierwszym oficjalnym koncercie, oczywiście z moją kompozycją, który skończył się absolutnie klapą. Otóż zbliżały się imieniny ojca, ojciec miał na imię Józef i ja postanowiłem tacie coś napisać, żeby w odpowiednim momencie wykonać. Ponieważ mieszkaliśmy przy kościele, koło naszego domu przechodziły często pogrzeby z orkiestrą dętą kopalnianą. To było dla mnie w ogóle coś wspaniałego, w ogóle każdy zespół, a szczególnie orkiestra kopalniana. Nawet czekałem może na te momenty, kiedy ta orkiestra będzie przechodziła. No i zaprosiłem tatę, tata siadł w fotelu wygodnie i ja zacząłem grać suitę jubileuszową, tak się to nazywało. Chyba po drugim albo po trzecim fragmencie tata mi przerwał. I mówi, ja cię bardzo przepraszam, ale to są te marsze, te żałobne, które gra często ta nasza orkiestra kopalniana. Ja po prostu tą muzyką, tą, no nie chcę być smutną, ale muzyką, tak byłem przesiąknięty, że to traktowałem po prostu jako swoją muzykę i niestety suita jubileuszowa nie została dokończona. Ja wtedy naprawdę byłem załamany, bo zawsze się uważałem za muzyka. W tajemnicy piszę dla ojca jakiś utwór, a tata nawet nie wysłuchał tego do końca. Wiem, że to wyrzuciłem. Tata oczywiście chciał, żebym poszedł w jego ślady, żebym został organistą. Ale ja wtedy grałem, mając kilkanaście lat, wszędzie, w jakichś zespołach dixielandowych. Grałem w restauracjach. Zacząłem chodzić do normalnej szkoły muzycznej. I na tym tle między mną a ojcem następowały często konflikty. Wychodziłem jak gdyby poza granice jego muzycznych wyobrażeń. Przyznam się, że w szkole ja nawet nie byłem zbyt pilnym uczniem, mówię o szkole muzycznej, ponieważ ja wszystkiego uczyłem się sam. Uważam, że w życiu jestem samoukiem, w tym zupełnie absolutnie pozytywnym słowa znaczeniu. Jeżeli się w tej chwili uczę kolejnej partytury Brahmsa, to uczę się po prostu sam. Jestem samoukiem, odkrywam tą muzykę indywidualnie. I powiem, że nawet z pewnym politowaniem, tak, patrzyłem na tych pilnych kolegów, którzy ćwiczyli, którzy mieli te oceny niekiedy lepsze od moich. Uważałem, że wy sobie ćwiczcie, a ja i tak tym muzykiem będę. Faktycznie nawet w szkole średniej, czy nawet wyższej, zawsze nauka, ta nauka szkolna, była w tyle za mną jakieś 2-3 lata. Także właściwie to, czego ja się nauczyłem nawet w akademii, to było po prostu tylko potwierdzeniem moich wcześniej zdobytych wiadomości, wcześniej zdobytej wiedzy, ponieważ muzyka była dla mnie wszystkim.
Wspomniałeś o tym, że jako nastolatek grałeś na dancinga? Do kotleta?
Ale ja nie wiem, czy do kotleta, ale do tańca grałem. W ogóle moim takim przykładem był pewien muzyk kawiarniany. Wtedy w kawiarniach grywało się i to grywało się w sposób naprawdę wysoce artystyczny, który umiał grać wszystko. Beethovena, Chopina, jak również muzykę rozrywkową, tak zwaną muzykę rozrywkową. Taki muzyk wszechstronny. On mi się niezwykle podobał. Nawet chciałem kiedyś takim kawiarnianym muzykiem być, ale to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ to trzeba być muzykiem bardzo wykształconym. Pierwszy Sylwester, to przypominam sobie, miałem chyba wtedy 15 lat. Sytuacja była dramatyczna, ponieważ ojciec nie pozwolił mi iść na tego Sylwestra. Natomiast zespół, z którym grałem, nie wyobrażał sobie, że oni tego Sylwestra zagrają beze mnie. Ja grałem na fortepianie i wiem, że dwa razy byli u ojca prosić o pozwolenie. Występ ten sylwestrowy bardzo ważny, ponieważ okazało się chyba koło północy, że ten zespół, z którym ja grałem, nie był zespołem, nazwijmy to, zbyt dobrym i ich repertuar dosyć szybko się wyczerpał. Właściwie jedynym ratunkiem to chyba ja byłem, żeby po prostu ci ludzie tam nas nie zlinczowali. Wiem, że parę godzin grałem sam. Nie wiem, w jakim stanie byli moi koledzy, dodatkowe wspomagania, ale wiem, że to była bardzo odpowiedzialna sprawa, bo rozwalić zabawę sylwestrową to jest sprawa
Życia i śmierci.
Życia i śmierci.
Trzeba nieraz uciekać. Tak. Dziwisz się ojcu?
Nie, absolutnie się nie dziwię. Moim wielkim marzeniem, niespełnionym do dzisiaj marzeniem, to było granie w orkiestrze cyrkowej. W ogóle cyrk dla mnie jest to wielka sztuka i sztuka bardzo prosta, prawda? Albo człowiek robi tam te figury ekwilibrystyczne na górze, albo spadnie. Prosta, prawdziwa, a w tym czasie jeszcze nie chodziłem do żadnego teatru, do żadnej operetki. To była sztuka właściwie nieprawdopodobnie barwna, prawda? Te wszystkie stroje, te wszystkie świecidełka. Do tego na pewno ładne dziewczyny, które mi się z pewnością podobały. Więc moim marzeniem było grać w orkiestrze cyrkowej. I ja nawet napisałem dwa listy do Julinka, bo wtedy w Julinku było centrum tej sztuki cyrkowej, ale oba listy przechwycił ojciec z małą awanturą. Także ja grałem wszędzie. Grałem na ślubach, na pogrzebach, muzykę wesołą, smutną, w różnych okolicznościach. Ale nie grałem w orkiestrze cyrkowej. A to było moim marzeniem, tak jak marzeniem niektórych jest to, żeby być strażakiem na przykład. Ja nie wiem, czy do orkiestry cyrkowej przyjmują takich oldboyów, załóżmy w tej chwili. Ja nie wiem, czy w ogóle jeszcze przedstawienia cyrkowe są, bo widzę, że
czasem są.
Nie, no cyrk mamy ogólny, prawda? To ja nie mówię o tym wielkim cyrku, bo to uczestniczymy w cyrku życia i każdy tam na tej swojej linie troszeczkę żongluje. Samo życie.
No dobrze, a gdybym zapytał cię, czy pamiętasz swój pierwszy utwór, myślę o kompozycji?
Tak. Ciekawe, że jak człowiek widzi mikrofon przed sobą, to od razu głowa zaczyna inaczej pracować.
Znaczy lepiej czy gorzej?
Ja myślę lepiej. To był mój oficjalny pierwszy utwór, który napisałem jako uczeń podstawowej szkoły muzycznej. Ja go pisałem potajemnie, żeby nikt o tym się nie dowiedział. Wiedziała tylko moja nauczycielka fortepianu i postanowiliśmy ten utwór w jakikolwiek sposób wykonać. Baliśmy się, że jak pokażemy to dyrektorowi szkoły, który prowadził orkiestrę, to on się na to nie zgodzi. Dlatego wymyśliliśmy taką historię, że ja przyjmę jakiś pseudonim i pójdziemy z tym utworem do dyrektora, powiemy, że znaleźliśmy gdzieś taki utwór i czy by on nie wykonał.
Pseudonim?
Pseudonim, teraz sobie przypomniałem o tym, to był Jarosław Leman. Leman dlatego, że po prostu zajrzałem do encyklopedii, akurat otworzyłem na Leman, czyli jezioro Bodeńskie. po wielu latach, jak znaleźliśmy się w takiej trasie koncertowej nad Jeziorem Bodeńskim, ja sobie o tym przypomniałem, że ja taką kiedyś za młodu taką historyjkę wymyśliłem i to właściwie była piękna klamra. A wracając do tego utworu, były to wariacje na temat śląskiej piosenki 300 buczków we dworze. Utwór napisany najpierw na dwa fortepiany. Wśród wykonawców był mój brat, który uczył się na fortepianie, i jego koleżanka. Ponieważ ten utwór nam się spodobał, więc ja do tego utworu dopisałem jeszcze orkiestrę szkolną. Ponieważ to wykonanie odniosło sukces, więc razem z moją profesorką postanowiliśmy, że do tego dopiszemy chór. I to był właśnie mój pierwszy oficjalny utwór, który był grany i w Sosnowcu, i na różnych przeglądach ogólnopolskich, wariacje na temat 300 buczków we dworze.
Czy ten czas właśnie wspólnego z ojcem muzykowania stworzył dla ciebie jakąś specyficzną jakość stosunku właśnie do ojca, czy ojca do ciebie? Bo przecież muzyka, praca nad muzyką łączy. To dzisiaj już wiesz, a czy wtedy to czułeś jako chłopak mały?
Nie, wtedy byłem chyba za głupi na to, żeby tak myśleć. Oczywiście, że jak każdy młody trochę buntowałem się przeciwko takim czy innym tam postanowieniom rodziców czy ojca. To jest zupełnie zrozumiałe, ale wartość tego, co oni mi przekazali, czy chcieli przekazać, rośnie razem z moim wiekiem. Może nawet powstaje wokół tego pewna legenda, ale niech tak będzie, bo właściwie wszystko, co mi dali u podstaw, to jest w tej chwili namacalne. Tak samo jak późniejsi moi wspaniali nauczyciele, to dopiero po iluś latach uświadomiłem sobie, co oni mi dali, a czego ja od nich niestety może nie wszystko wziąłem, prawda? Bo człowiek, jak każdy uczeń, jest troszeczkę knombrny i posiada własne życiowe i artystyczne filozofie. Takie piękne dzieciństwo, kolejny etap, bardzo ważny w moim życiu, to była średnia szkoła muzyczna imienia Karłowicza w Katowicach. I tutaj nastąpił absolutny dramat. To, czego nauczyłem się do tej pory, oczywiście jako uczeń szkoły muzycznej, okazało się absolutnie, nie chcę mówić niczym, ale niewystarczającym, i nastąpił dramat. Na szczęście dostałem znakomitą profesorkę. Muszę powiedzieć tutaj, że był to wspaniały człowiek, Ada Elektorowicz, która swoim temperamentem, autorytetem, wiadomościami po prostu zmiażdżyła mnie. Pamiętam, że nastąpiła bardzo krótka rozmowa. Pani profesor powiedziała mi, albo się weźmiesz do roboty, albo pójdziesz rowy kopać. Dokładnie tak powiedziała. I tak zacząłem pracować, że chyba przegrałem wtedy rękę, to jest zapalenie mięśnia.
Choroba pianistów.
Choroba pianistów, tenisistów i stomatologów. No i od tego czasu nastąpiło powolne odbicie, ale to był moment naprawdę krytyczny w moim życiu, ponieważ ja nie mogłem podołać jej wymaganiom, olbrzymim wymaganiom. Wymagania były wtedy dla mnie kolosalne. Ja nie rozumiałem, co ona do mnie mówi. A ona pytała się, czy ja słyszę taki czy inny dźwięk. Nie w sensie wysokości, tylko w sensie jakości. Ja naprawdę nie słyszałem. Ja naprawdę nie słyszałem, mówiłem, że słyszę, ale co zaczynałem grać, wszystko było źle. Dopiero po dwóch, po trzech latach pracy zacząłem po prostu pojmować, co ona w ogóle ode mnie chce. I wtedy poszło po prostu odbicie. I kolejny etap, wielki etap, to oczywiście studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach.
Ja rozumiem, że średnią szkołę zrobiłeś w klasie fortepianu.
W klasie teorii, ale mnie zawsze interesowała kompozycja. W tym czasie moim ulubionym kompozytorem to był George Gershwin, jak myślę, jak każdego młodego. I ja pisałem właściwie, komponowałem takie utwory pod Gershwina. Dowiedziała się o tym właśnie moja profesorka i wspaniały człowiek, który prowadził orkiestrę szkolną, był to Konrad Bryzek. Konrad Bryzek na Śląsku, w tym czasie legenda. Konrad Bryzek był, niestety nieżyjący, nagrywał pierwsze filmy z muzyką Wojciecha Kilara. Do dzisiaj, jeżeli zobaczymy te filmy z lat 60. i 70., dyrygent Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Konrad Bryzek. I ten Konrad Bryzek namówił mnie, żebym napisał koncert fortepianowy. Tak jak ja wtedy pisałem, bo pisałem cały czas piosenki, różne rzeczy. I ja napisałem, to mogłaby się nazywać fantazja jakaś, fantazja na fortepian i orkiestrę. Ale Amerykanie w Paryżu. O tym dowiedziała się moja pani profesor. Ja się bałem w ogóle jej o tym powiedzieć. Więc poprosiła, żebym jej przyniósł nuty. Ale ja tych nut nie miałem, ponieważ ja ten utwór, tą partię fortepianu miałem po prostu w głowie. No i nastąpił, myślę, wspaniały moment, że pozwolono mi tą moją fantazję na fortepian i orkiestrę zagrać na takim koncercie dyplomantów Filharmonii Śląskiej. I w momencie, jak ja zagrałem, był to moment wspaniały, ponieważ pani profesor przyszła do mnie, ucałowała mnie i powiedziała mi, że zaliczyli mi również klasę fortepianu. Także skończyłem tę średnią szkołę jako teoretyk, jako pianista. No a później wspaniały okres. Po pierwsze kontakt z profesorem Bolesławem Wojtowiczem. To był człowiek nieprawdopodobny. Ciągłe, długie rozmowy. Nie mieliśmy wyznaczonych terminów lekcji. Po prostu profesor mówił, jak pan coś napisze, to proszę zadzwonić w każdej chwili. Więc ja pisałem nieprawdopodobnie intensywnie, żeby chociaż raz w tygodniu u profesora być. Oczywiście lekcje w domu pana profesora były, to miały swój też niepowtarzalny urok. Profesor zawsze elegancko ubrany, zawsze w buszce, bo to było to pokolenie przedwojenne, wojenne, wspaniałe.
Podobnie było w tym pokoju profesora, jak tutaj u ciebie?
Nie.
Instrument, partytury.
Dwa fortepiany było. Nie. To było nadzwyczaj elegancko i można powiedzieć nobliwie, nie tak roboczo jak tutaj.
Ale nie było takiego zbioru na przykład utworów na CD, prawda? To nie te czasy.
Ja nie wiem w ogóle, czy profesor miał jakieś płyty, ponieważ to był profesor, nazwijmy to umownie, tak zwanej starej daty, który ciągle się odnosił do tego, co było w czasie wojny, a w czasie wojny prowadził kawiarnię artystyczną. O tym mówią również wspomnienia wojenne różnych artystów. Ta kawiarnia znajdowała się na Nowym Świecie i między innymi tam grał i Lutosławski, i Panównik, po prostu grając muzykę, nie chcę mówić do kotleta, kawiarnianą wspaniałą, oni dorabiali. To była kawiarnia profesora Wojtowicza. No więc Wojtowicza do dzisiaj wspominam z coraz większym prawie uwielbieniem, bo to był człowiek, który otworzył mi oczy na wiele spraw. Zajęcia z profesorem to przede wszystkim długie rozmowy, długie słuchanie różnych tematów. O muzyce rozmawialiśmy bardzo mało. On powiedział na początku, że komponować się pan nauczy sam, a my musimy rozmawiać o wielu sprawach, o literaturze, o polityce. Profesor bardzo lubił kobiety. O kobietach rozmawialiśmy, kiedy zwierzał się jakieś takie, no to były wspaniałe rzeczy. Człowiek niezwykle serdeczny, ale z drugiej strony bardzo oschły i stanowczy. Właściwie jedynym jego, po moim dyplomowym stwierdzeniem, to było to, że podszedł do mnie i powiedział: dziękuję, gratuluję panu, wszystko dobrze. No, to była krótka rozmowa. Wtedy w wyższej szkole spotkałem oczywiście Henryka Mikołaja Góreckiego, u którego 2 lata studiowałem. Spotkałem takich ludzi jak Edward Bogusławski, Witold Szalonek, Walewski, Gabryś. Ludzie o nieprawdopodobnym intelekcie, którzy tworzyli tą śląską szkołę kompozytorską. To były jeszcze ostatnie lata Bolesława Szabelskiego. Więc dla nas, studiujących, w ogóle mieszkających na Śląsku, właściwie Śląsk to był najważniejszym regionem w Polsce, nie tylko ze względu na górników. No, wiedzieliśmy, że jest Warszawa, że jeszcze Kraków, gdzie jest Krzysztof Penderecki, ale Penderecki zawsze był w pewnej takiej delikatnej opozycji do Śląska, czy też Śląsk do Pendereckiego.
Za blisko.
Tu nawet nie chodziło o to. Tylko Krzysztof Penderecki w tym czasie pisał te swoje wielkie dzieła, pasje, które były wykonywane w Niemczech. Kompozytorzy śląscy, nawet łącznie z Wojciechem Kilarem, myślę, że nie mieli takiej sławy międzynarodowej. Może troszeczkę zazdrościli. Ja w każdym razie przejąłem się tak tym śląskim etosem pracy, że nie wysyłałem swoich kompozycji na konkursy. ponieważ uważałem, że kompozycja, muzyka jest to coś tak pięknego, że za to nie wypada brać pieniędzy. To było prawdziwe.
No tak, ale tutaj się zmieniła jakość pojmowania muzyki przez ciebie, bo przypominam ci, kilka lat wcześniej jeszcze na chałturach, na przykład do kotleta prawie, czy do tańca, te pieniądze były ważne, tak? A tu nagle sztuka, muzyka staje się świątynią.
Stała się świątynią, to już działałem na zupełnie innym etapie. Pomagała mi w tym praca w Operze Śląskiej. Ja całe studia, już nawet od średniej szkoły muzycznej, pracowałem jako pianista i jako korepetytor w Operze Śląskiej w Bytomiu. A więc to było zetknięcie ze sztuką wielką, z wielkimi artystami.
Byłeś akompaniatorem?
Akompaniatorem byłem, tak. Uczestniczyłem w wielu przedstawieniach operowych. I ta opera stała mi się na tyle bliska, że uważałem później jako dyrygent, że tylko mógłbym być dyrygentem operowym. I o dziwo to się nie sprawdziło nigdy, ponieważ w swoim życiu prowadziłem kilka spektakli operowych, ale to dosłownie kilka. I w tym czasie połączenie tej pracy operowej, jak również studia, wspaniałe połączenie muzyki żywej i muzyki na pewnym bardzo wysokim poziomie intelektualnym. I to jest bardzo ważny moment w moim życiu. Ja nasłuchałem się w Akademii tyle różnych mądrości o muzyce, że myślę, że nie tylko ja. Może to dotyczyć i obecnie wielu młodych, że ja wstydziłem się emocji. Uważałem, że myśl ludzka, do tego jakieś układy dodekafoniczne, dwunastodźwiękowe, tym można się zarazić.
Matematyka, a gdzie uczucie?
No uczucie, w ogóle uczucie, no, nie mogło być uczucia w tym. No oczywiście kochałem się na pewno, to tam w jednej czy w drugiej koleżance.
Ale ja
to
mówię o muzyce.
No tak, ale to zupełnie inne uczucie. I po studiach, ja cały czas pracowałem w Akademii, byłem adiunktem i nastąpiło kolejne zderzenie. Przyszedł zespół pieśni tańca Śląsk. Tutaj w Akademii ciągle pisałem oczywiście utwory moim zdaniem znakomite. No niestety na te koncerty tych znakomitych utworów przychodziło kilkanaście osób.
A Śląsk?
Natomiast no. Śląsk, tamte różne walczyki, poleczki, nawet ja początkowo się tego wstydziłem, no? Ale patrzę, przychodzi na przykład do spotka 8 tysięcy ludzi. Coś to znaczy, no. I wtedy, pisząc dla zespołu pieśni tańca Śląsk, ja odblokowałem się emocjonalnie. I do dzisiaj jestem temu zespołowi, ja w zespole pracowałem 2 lata jako kierownik muzyczny, jako dyrygent, jestem temu zespołowi za to niezwykle wdzięczny.
Ale znów musiałeś wejść w chałturę. Oczywiście była to inna chałtura, był to inny wymiar. Ale gdzie to, o czym mówiłeś wcześniej? Wysoka sztuka, dodekafonia i w ogóle.
Dodekafonię musiałem w Koszęcinie odrzucić, ale długo myślałem, jak znaleźć się w tej muzyce folklorystycznej, ponieważ z folkloru korzystali wcześniej, nazwijmy, i Chopin, i Szymanowski, i Wojciech Kilar, który napisał znakomity program dla Śląska. I teraz mnie przyszło w tym wszystkim coś tworzyć. Były to trudne momenty, ale kilka utworów, uważam, i ambitnych, mogą się podobać, napisałem. Powiem szczerze, że w zeszłym roku przeżyłem szok, absolutny szok, jak nagle otrzymuję telefon, dzwoni zespół pieśni tańca Śląsk. Ja z tym zespołem nie miałem kontaktu ponad 30 lat, żadnego kontaktu. Dzwoni dyrektor, który się przedstawia, że jest dyrektorem Śląska. Pan Grabowski, czy nie zechciałby pan do nas przyjechać? Ja mówię, no z największą przyjemnością. Nie? No i po tych 32 latach przyjechałem do Koszęcina. Oczywiście no, Koszęcin się absolutnie zmienił. W tej chwili to jest Międzynarodowe Centrum Folklorystyczne, niezależnie od tego, że istnieje zespół. I od razu pierwsze pytanie dyrektora Cierniaka. Może byśmy coś razem zrobili? Ja mówię, dyrektorze, ja nie zrobiłem tutaj jednej rzeczy. On powiedział mi, ja wiem czego. Ja nie wykonałem tutaj harnasi Szymanowskiego, bo moim marzeniem było to, wtedy był jakiś jubileusz zespołu, ja nie pamiętam, aby wystawić, niezależnie od programu, który szedł, który był żelaznym programem, żeby wystawić harnasie Szymanowskiego. z takim wspaniałym baletem, jakim
wtedy. I z artystycznym zacięciem.
I z artystycznym zacięciem, ale folklorystycznym, z baletem Śląska. No i zmieniła się dyrekcja, i zmienił się też Grabowski tam, i tych harnasi nie było. Dlatego koncert, który teraz będzie za tydzień z tymi harnasiami, to jest przedziwne spełnienie moich marzeń. Tych sprzed 30 kilku lat. A poza tym, no, będąc w Koszęcinie, dowiedziałem się, że na przykład zespół ma jeszcze w swoim repertuarze po 30 kilku latach dwa moje utwory i te utwory również chciałem tutaj tak sobie po prostu sobie zagrać. No, może ktoś tego posłucha jeszcze. Nie? Także wracając do zespołu Śląsk, to jest wielka ich zasługa w sensie otwarcia się emocjonalnego na muzykę. I ta emocja w muzyce, w sztuce, ona towarzyszy mi właściwie do dzisiaj. Oczywiście wiem, że tą emocję trzeba dyscyplinować, trzeba ująć w jakieś formy, że to nie może być emocja wyuzdana absolutnie, ale ta emocja działa na właściwie na każdego. Nie wiemy, dlaczego symfonia Mozarta czy Beethovena podoba się ludziom, którzy przyszli po raz pierwszy do filharmonii. Są to sprawy, można powiedzieć, niezbadane, a to jest ta emocja ubrana we wspaniałych, klasycznych proporcjach. Nie powinno być artysty bez emocji.
A dziewczyny w Śląsku?
No, w Śląsku były zawsze piękne dziewczyny. Ciekawy jestem, w jakich strojach tutaj przyjadą do Zielonej Góry. Oficjalnie powinny w śląskich, ale gramy w harnasie, więc może no, w góralskich nie mam pojęcia. Jadę do Koszęcina na próbę, może zdradzą mi tą tajemnicę. W każdym razie myślę, że będzie serdecznie i sympatycznie. I nagle... Rozmowę nam przerwał telefon z ministerstwa z taką wiadomością, myślę, że będzie ciekawa wiadomość,
słuchaczom, proszę,
że minister kultury wyraził zgodę na moją kolejną kadencję pięcioletnią w Zielonej Górze.
No proszę.
Co ty na to?
No jestem zadowolony. Gratuluję.
Dziękuję bardzo.
No to bardzo miła chwila.
Miła, ale zobowiązująca również.
Była to pierwsza część reportażu Cezarego Galka pod tytułem Jutro zaczyna się dzisiaj. Czesław Grabowski powróci w części drugiej, zatytułowanej Lubuszanin z wyboru. Radio Zachód, czerwiec 2016.